Dzień dobry Państwu. Z tej strony gość Witt Malinowski, podcast Interpretacje. Wanderwort, wędrujące słowo, słowo wędrowne, to wyraz, który rozprzestrzenia się jako zapożyczenie w wielu językach i kulturach, zwłaszcza tych, które są od siebie daleko, które są nieraz od siebie bardzo daleko. W związku z tym wyrazy wędrowne są pewną osobliwością w językoznawstwie historycznym i socjolingwistyce, w kontekście szerszych badań nad kontaktami językowymi. Na odpowiedniej głębi czasowej może nieraz być trudno ustalić, w jakim języku lub w jakiej rodzinie językowej dane słowo wędrowne powstało, a do jakiej zostało zapożyczone. Często rozprzestrzeniają się słowa wędrowne poprzez sieci wymiany handlowej, czasami w celu opisania nieznanej wcześniej rośliny, zwierzęcia, potrawy, narzędzia, technologii, ale także jakiejś nazwy własnej. I tak na przykład polski wyraz kangur pochodzi z języka francuskiego, kanguru, a to pochodzi z kolei z języka angielskiego, kangaroo, a w języku angielskim wyraz ten znalazł się za pomocą zapożyczenia z języka gugu i midhir, używanego przez aborygenów w dzisiejszym obszarze Queenslandu w Australii. Mamy nawet dokładną wiadomość, jak i kiedy ten wyraz został zapożyczony. Otóż działo się to 4 sierpnia 1770 roku, kiedy to angielski żeglarz i odkrywca James Cook oraz botanik Joseph Banks zapisali pierwsze słowa z jakiegokolwiek w historii języka aborygenów. Był to wyraz digul, niełaz plamisty, rodzaj torbacza, oraz ganguru, czyli kangur szary. I to słowo zrobiło wielką karierę jako słowo wędrowne, jako wanderwort, tak po niemiecku czasem używa się tego określenia. Słowa te są dzisiaj używane w bardzo wielu językach i nieraz nie sposób jest odnaleźć genezy pochodzenia języka, z którego to słowo się wywodzi. Dwa bardzo popularne wanderwörter, słowa wędrowne w językach europejskich, wyraz wino. Wino, które możemy rekonstruować formę indoeuropejską nawet, łojkną, ale które nie jest wyrazem rdzeni indoeuropejskim, ponieważ to po indoeuropejsku niczego konkretnego nie znaczy. Jest to zapożyczenie z jakiegoś języka. Kiedyś uważano, że może zapożyczenie z języka przedgreckich mieszkańców Grecji, ponieważ wino oinos czy oinos właśnie w Grecji po raz pierwszy jest w językach indoeuropejskich potwierdzone, ale mamy też nazwę wina quin, które jeszcze w innej formie brzmieniowej w języku gruzińskim, czyli z języków kaukaskich, i tam też umieszcza się dzisiaj miejsce, z którego rozpowszechniła się uprawa winorośli oraz wyrób wina na cały świat śródziemnomorski, a później w ogóle globalnie już na cały świat. A zatem na Zakaukaziu, pomiędzy górami Kaukaz a górami lazyjskimi, jest ta kolebka upraw bardzo wielu owoców, bardzo wielu roślin, które dostarczają nam owoców, w tym i winorośli. Stamtąd wywodzi się ta nazwa, ale czy jest to nazwa z języka gruzińskiego, można w to bardzo wątpić. Jest to nazwa z jakiegoś języka, do którego przeszła ona i do gruzińskiego, i do przedgreckich języków Grecji, i do indoeuropejskiego. Jaki to jest język, nie sposób być ustalić. Podobnie z nazwą miedzi, która w wielu językach indoeuropejskich brzmi koper, co bierze się z łacińskiego cuprum, co bierze się z greckiego kypros, czyli określenia wyspy Cypr. A zatem miedź, było to es cyprium, metal pochodzący z wyspy Cypr. Natomiast niektórzy zastanawiają się, czy wyspa Cypr, która nazywana była w starożytności Alashia, nie nosi przypadkiem swojej nazwy od miedzi. W związku z tym, czy miedź jest od Cypru, czy Cypr jest od miedzi, to jest już kwestia do zastanowienia się, natomiast mamy tutaj przykład dwóch bardzo starych słów wędrownych, które współtworzyły nam cywilizację europejską. Wino oraz miedź. Pierwszy metal wytapiany w epoce chalkolitu. Najpopularniejszym chyba przykładem takiego wędrownego słowa są określenia herbaty w różnych językach świata. Mamy tu właściwie dwie możliwości. Ti, czy ty, oraz cha. Herbata znana była przede wszystkim w Chinach i dopiero później zaczęła stamtąd rozchodzić się po całym świecie. Rozchodziła się drogą lądową najpierw, docierając do Tybetu w V wieku, ale także przekraczając morze do Japonii w roku 803, docierając do Mongolii w XII wieku, a również docierając szlakiem jedwabnym, szlakiem lądowym do Persji. I wszędzie tam herbata nazywana jest cha, w takiej formie, w jakiej jest to określenie w języku chińskim mandaryńskim, standardowym. W Persji był pewnego rodzaju ośrodek, gdzie herbata, nazwa tej herbaty rozpoczęła się w dalszej części, bardziej na zachód położonej Eurazji, gdzie Persowie dodali do formy cha głoskę i. W związku z tym po persku herbata to jest chai. I w takiej formie chai przez Persów przemienionej rozeszła się ta nazwa do świata arabskiego, do świata tureckiego, a także rozeszła się na obszary Słowian wschodnich, czyli do państwa moskiewskiego. Herbatę nazwie cha znamy również z Portugalii, ponieważ rozpoczęła ona swoją wędrówkę drogą lądową, ale to droga morska była najważniejsza dla rozpowszechniania herbaty, ponieważ wiezienie jej lądem jest dosyć pracochłonne i niekoniecznie zwraca zyski poniesione w przewóz tego towaru. W związku z tym i do Persji, jak zakłada się, mogła trafić herbata szlakiem lądowym, jedwabnym, ale bardziej prawdopodobne jest, że trafiła tam dopiero w IX czy też X wieku morskim szlakiem, który prowadził z Basry do Kantonu przez 7 mórz, szlakiem, który przemierzał Sindbad żeglarz, przemierzając Ocean Indyjski oraz morza już Oceanu Pacyficznego. I tą samą drogę przebyła herbata jeszcze dalej na zachód, a mianowicie do Portugalii, po tym, kiedy Vasco da Gama odkrył Indię, a niebawem Portugalczycy odkryli również Chiny i przywozili stamtąd herbatę. Stąd herbata w Portugalii również zwana jest cha w języku mandaryńskim. Natomiast był też drugi ośrodek eksportu herbaty, a mianowicie obok prowincji Kanton w południowych Chinach i na prowincja Fujian, kiedyś zwana Hokkien, z głównym portem handlowym Amoy, czyli dzisiejsze Xiamen. Tam herbata zwana była w miejscowym dialekcie, czy też języku Minnan, te. I ta nazwa te przywędrowała wraz z innymi dostawcami herbaty do Europy, a mianowicie z Holendrami. I z języka holenderskiego rozpowszechniła się w całej Europie zachodniej. W związku z tym Europa jest podzielona na strefę te i strefę cha. Czasem ten podział jest cywilizacyjny, jak na przykład Europa Wschodnia jest bardziej strefą czaju, czyli nazwy wywodzącej z Persji, natomiast Europa Zachodnia ma nazwę holenderską, ale czasem jest to też wybór w jakiś sposób językowy, na przykład po czesku herbata jest czaj, co jest wynikiem nie tyle przynależności Czechów do strefy Europy Wschodniej, ile tego, że w XIX wieku swój język odświeżali i przyjęli dla herbaty nazwę rosyjską, jako typowo słowiańską, chociaż oczywiście nazwa ta wywodzi się z języka mandaryńskiego poprzez perski. Natomiast w Polsce nazwa herbata jest nazwą złożoną, ponieważ samo te byłoby zbyt krótkie, w związku z tym mamy złożoną z łacińskim wyrazem herba, czyli jest to zioło ta, czyli zioło te, czyli nazwa jest holenderska. Również podobno jak Polacy nazwę na herbatę mają arbata, Litwini. Szlak morski wiodący herbatę nie był jedynym. Również mamy pewnego rodzaju poświadczenia starożytnego szlaku, którym herbata docierała na zachód lądem. I nie był to jedwabny szlak, lecz był to tak zwany Chama Gudao, czyli starożytny konny szlak herbaciany. Szlak, który prowadził z miejsc, gdzie herbatę pierwotnie uprawiano, czyli z chińskiej prowincji Yunnan, czy też z chińskiej prowincji Sichuanu, na zachód, do Tybetu, a nawet do Indii. Gdyż Indie przed czasami brytyjskimi nie były producentem herbaty. Był to szlak wiodący przez jedne z najwyższych, najbardziej trudno dostępnych gór świata. Szlak, który Herbata pokonywała na końskim grzbiecie, a czasem też na ludzkim grzbiecie. Herbata jest bowiem rośliną, która wywodzi się z pogranicza chińskiej prowincji Yunnan oraz Birmy. Stąd, zanim stała się typowym produktem globalnym i otrzymała swoją światową nazwę wędrowną w formie cha czy też te, miała też różnego rodzaju nazwy lokalne, które dzisiaj są ograniczone tylko właśnie do tego terenu, gdzie herbata występowała pierwotnie. Jej nazwa bierze się z języka birmańskiego, lahpak, chociaż możliwe też, że jest to z innych języków tego regionu używanych, do których przeszła do języka chińskiego. W języku chińskim mamy także w innym dialekcie, dialekcie szanghajskim, tak zwanym wu, czy może języku szanghajskim, herbatę zwaną zo lub zo, ale ta nazwa jakoś nie rozpowszechniła się po świecie, ponieważ Szanghaj stał się wielkim ośrodkiem handlowym, hubem przemysłowym i hubem handlowym dopiero w XIX wieku po wojnach opiumowych, kiedy to stał się portem traktatowym. Natomiast wtedy już herbata miała swoją nazwę ugruntowaną na całym świecie jako te czy też cha. Innym przykładem jest wyraz kawa. Wyraz ten jest właściwie identyczny na całym świecie, nie ma nawet takiej rozbieżności jak między cha i te, ponieważ nazwa ta wywodzi się od etiopskiej prowincji Kaffa, a właściwie królestwa istniejącego od końca XIV wieku aż do roku 1897, kiedy zostało podbite przez Etiopczyków. Tu trzeba pamiętać, że państwo etiopskie rozrosło się z obszarów górskich, gdzie Etiopia istniała przez stulecia do dzisiejszego mniej więcej kształtu, dopiero pod koniec XIX wieku, kiedy to Etiopczycy, chrześcijańscy Etiopczycy mówiący językiem Amhara, dokonywali podboju okolicznych krajów afrykańskich w podobny sposób jak Europejczycy. Była to też pewnego rodzaju kolonizacja wewnętrzna, dokonywana nie zza morza, jak w przypadku reszty Afryki, ale z ośrodka, jakim było Cesarstwo Etiopii. I ta prowincja Kawa dała swoją nazwę kawie, która rozpowszechniła się początkowo ze świata arabskiego. I jest to rzecz późniejsza nawet niż nazwa herbaty, bo dopiero mniej więcej XVI wiek rozpowszechniała jako kahwa w języku arabskim, a później z języka arabskiego przeszło do różnych języków Bliskiego Wschodu. Dla nas najważniejszy jest język turecki, gdzie kawa jest kahwe, podobnie do arabskiego. I teraz tego tureckiego kahwe niezależnie przeszła do Polski jako kawa. Stąd mamy polski wyraz kawa, ponieważ to pierwsze kawiarnie zostały założone przez Polaka po zdobyciu zasobów kawy po odsieczy wiedeńskiej. Natomiast w innych językach europejskich mamy nazwę, która przeszła przez Włochy, przez włoskie kaffe. I w związku z tym wszystkie języki zachodnie mają stąd wziętą nazwę. A nie tylko zachodnie, bo również i wschodnie, ponieważ tutaj tak jak herbata do Azji, z Azji Wschodniej docierała do Europy, tak w drugą stronę kawa z Europy dotarła do Azji Wschodniej. W związku z tym nazwy w języku chińskim, koreańskim są właśnie nazwami, które wywodzą się poprzez włoską nazwę kafe z innych języków europejskich. Przede wszystkim oczywiście z języka francuskiego oraz języka brytyjskiego, gdyż, przepraszam, angielskiego, nie ma języka brytyjskiego, z języka angielskiego, który był językiem dominującym w handlu azjatyckim w XIX wieku, a wtedy to mniej więcej kawę tam poznawano w XX wieku, natomiast czy w XXI kawa dopiero staje się w Azji Wschodniej popularna. Natomiast bardzo archaicznym słowem jest słowo na określenie cukru. Cukier produkowano pierwotnie z trzciny cukrowej. Wyraz cukier ma pozornie bardzo różnorodne formy w różnych krajach. Wszystko to można sprowadzić jednak do indoeuropejskiego rdzenia o znaczeniu żwir. Nazwa ta wyewoluowała ze żwirów cukier w Indiach i stamtąd rozchodziła się po świecie od czasów starożytnych, od handlu przez Ocean Indyjski, Indie, Egipt. Takie towary jak herbata, kawa, cukier wymagają bowiem handlu morskiego, globalnego. Przewiezienie na grzbietach zwierząt jest raczej ekonomicznie nieopłacalne. Tak przechodzi się tkaniny, cenne wyroby, np. kolorowe szkło, czy też kamienie szlachetne. Ewentualnie w przypadkach zupełnie ekstremalnych można wodzić tak herbatę, jak na wielkim, konnym, starożytnym szlaku herbacianym. Natomiast w przypadku cukru mamy do czynienia z wyrazem, który jest wyrazem pochodzenia indoeuropejskiego. Indoeuropejski wyraz korkech, oznaczający pierwotnym swoim znaczeniu żwir, piach, takie drobne kamyczki. To oczywiście nazwa jest dopiero w Indiach nabrała znaczenia cukru, raczej nie przez smak, tylko przez konsystencję, jaką przybierał cukier. I w tym przypadku cukier trzcinowy był rozprzestrzeniany z Indii na resztę świata i ta nazwa cukier, która była tam używana, jest nazwą, która dzisiaj jest w różnych formach przez różne kraje przeszła, jest używana na całym świecie. I tak mamy w Europie dwie podstawowe odgałęzienie. Mamy arabskie odgałęzienie od arabskiego wyrazu sukkar oraz perskie od wyrazu szakar. Stąd też Słowianie, którzy znów różnymi drogami zapożyczali nazwę cukru, w przypadku polskim cukier przeszedł oczywiście przez ośrodek hiszpański, później przez, czy też przez włoski, przez Europę Zachodnią, stąd mamy formę cukier, zapożyczoną bezpośrednio z niemieckiego, ale pochodzącą z arabskiego, a arabska oczywiście pochodzi z sanskrytu. Natomiast Rosjanie mają formę sachar, która przeszła z perskiego, a więc inną drogą, bardziej od wschodu. A wszystkie te nazwy cukru możemy wyprowadzić sobie z Indii, gdzie była ta nazwa utworzona na podstawie indoeuropejskiego rdzenia. No ale dzisiaj w rdzeniu korkech, żwir trochę trudno nam dopatrzyć się tego, co my dzisiaj nazywamy cukrem. W przypadku roślin można jednak wozić nasiona i sadzić w nowym kraju, jeśli sprzyja temu klimat. I tak rozprzestrzeniła się w Morzu Śródziemnym winorośl. Ta szlachetna odmiana z Zakaukazia, którą dodawano nieraz do lokalnych gatunków, krzyżowano i dzisiaj badania DNA winoroślin są znakomitym uzupełnieniem naszej wiedzy o wędrówkach ludzi w tym regionie. I tak też rozpowszechniły się cytrusy, czy konkretnie pomarańcze z Indii. Pomarańcza nosiła nazwę pierwotnie w języku drawidyjskim, w języku telugu, narimdża. Później przeszło to do sanskrytu, języka indoaryjskiego, naranja, do perskiego naranż. I przez naranż, przez arabski doszło do Hiszpanii jako aranja i z tego mamy później francuskie pomme d'arrange, z czego jest polska pomarańcza. Natomiast rzeczą ciekawą jest, że nazwa pomarańczy wróciła również na wschód jako owoc portugalski, od nazwy kraju, nazwy Portugalia. Tak nazywano pomarańcze na terenie Włoch, później z Włoch przeszło to do Grecji, a z Grecji wróciło na Półwysep Arabski, gdzie mamy właściwie staroarabskie słowo naranja, wzięte z sanskrytu, oraz współczesne burtukal od Portugalia. Tego rodzaju zdarzenia mogą być oczywiście często spotykane, że nazwy nam wędrowne wędrują w różne strony, wędrując także czasem do miejsca, z którego nie się nawet nie powstały, to z którego się rozchodziły. Banan. Udomowienie bananowca miało miejsce na Nowej Gwinei 10 tysięcy do 6500 roku przed naszą erą, na bagnach Cook koło góry Mount Hagen. Wtedy to miejscowa ludność, Papuasi, osiągnęła poziom neolitu, czyli produkcji żywności, głównie za sprawą tzw. hortykultury, czyli upraw roślin w ogrodach. Jest to typowa forma rolnictwa dla krajów klimatu tropikalnego i lasów tropikalnych. Papuasi osiągnęli poziom rozwoju neolitycznego w tym samym czasie, co ludność żyznego półksiężyca na Bliskim Wschodzie. Ale przez kolejne tysiąclecia swojej egzystencji Papuasi nie wyszli poza ten poziom aż po wiek XX, gdy zaordynowano im postęp w formie rządów kolonialnych, holenderskich, niemieckich, brytyjskich, australijskich, indonezyjskich. A dzisiaj niepodległe państwo Papua Nowa Gwinea zajmuje tylko połowę wyspy i dalej jest kontrolowane przez Australię. Banan rozpoczął swą drogę na zachód za sprawą austronezyjskich żeglarzy, którzy zamieszkali na obrzeżach Nowej Gwinei, a pływali po oceanach od Wyspy Wielkanocnej po Madagaskar. I w połowie XV wieku, przed Vasco da Gama, przed Kolumbem, uprawiano banany na Cyprze, który wówczas znajdował się we władaniu dynastii Luzinianów. Nazwa banan wywodzi się z języka, z języków transgwinejskich, czyli najbardziej rozpowszechnionej grupy językowej na Nowej Gwinei, która to wyspa jest z kolei najbardziej bogatym w różnego rodzaju rodziny językowe terenem, gdzie nieraz każda dolina górska mówi swoim własnym, osobnym językiem. I tutaj banan, pierwotnie nazywany muko, przeszedł przez języki austronezyjskie, stamtąd do Indii, gdzie w językach języki drawidyjskie, na północ do sanskrytu, gdzie jest mocza, perskie mocz, arabskie mauz i z tego arabskiego mauz wzięła się forma łacińska musa, którą używano, zanim pojawiła się nazwa banan. I trwające wiele wieków przekazywanie nazwy musa i uprawy banana w epoce przed odkryciami geograficznymi kontrastuje z szybkością rozprzestrzenienia się nazwy tego owocu w epoce nowożytnej. Otóż portugalscy żeglarze dotarli w XV wieku do Afryki Zachodniej, gdzie na południu od Sahary rosły już banany, pochodzące oczywiście pierwotnie z Nowej Gwinei. Język Wolof z Senegalu jest najbardziej prawdopodobnym kandydatem na ten język, z którego zapożyczono współczesne określenie tego owocu. W języku Wolof mamy wyraz banana. Jest ten wyraz zresztą spotykany też w innych językach rodziny niger-kongijskiej, używanej w Afryce Zachodniej, ale najprawdopodobniej Portugalczycy zapożyczyli ten wyraz właśnie języka Wolof, a rozpowszechnili go Portugalczycy pospołu z Hiszpanami jako banana. Także dzisiaj nikt nie pamięta starej łacińskiej, europejskiej nazwy musa na banana. Niekiedy to Van der Voort jest też jedynym dowodem na dokonanych odkryciach geograficznych. Ludy austronezyjskie, a na Oceanie Spokojnym zwane już Polinezyjczykami, zachowały arcybogatą tradycję ustną o zasiedlaniu poszczególnych wysp Pacyfiku. Nawet zachowały jakieś ślady pamięci o wyprawie na dalekie południe, która skutkowała dotarciem do lądolodu Antarktydy. Natomiast zupełnie nie odnotowały takiego banalnego faktu, jak odkrycie kontynentu amerykańskiego przed Kolumbem. Świadectwem tego są dla nas dzisiaj badania genetyczne. I to głównie nie ludzi, tylko na przykład zwierząt, takich jak kura domowa, którą zabierali Polinezyjczycy na swoje katamarany, a która w Peru ma DNA bardziej zbliżone do tego, które występuje w oceanie, niż tego, które występuje w Europie czy też Afryce, skąd przywożono już kury do Nowego Świata wraz z europejskimi odkrywcami. Czy też DNA słodkich ziemniaków, których uprawę Polinezyjczycy przywieźli ze sobą z Ameryki Południowej. I tu, żeby nie było wątpliwości, że te właśnie słodkie ziemniaki zabrali oni z Ameryki ze sobą, z wybrzeży Peru, jest także to, że zabrali je razem z ich nazwą. No to świadczy o jakiś sposób większych niż tylko incydentalne kontaktach z lokalną ludnością Ameryki Południowej, skoro potrafili nauczyć się od niej uprawy nowej rośliny oraz, co ważniejsze, udało im się, czy też przyswoili nazwę tej rośliny właśnie z Ameryki Południowej, nazwę kumara. Działo się to około 1100 roku przed naszą erą, czyli jakieś 400 lat, przepraszam, zanim Magellan wpłynął w ogóle na wody Oceanu Pacyficznego, czy wcześniej Balboa zobaczył w ogóle ten ocean. Słodki ziemniak trzykrotnie docierał na wyspy Oceanii i wschodniej Azji. Pierwszy raz właśnie z Polinezyjczykami, bezpośrednio z Peru, Drugi raz z Portugalczykami, którzy przyjęli je od Hiszpanów i przywieźli od zachodu, docierając właśnie do obszaru Indonezji. I trzeci raz z Hiszpanami z Meksyku, szlakiem galeonów prowadzących, płynących z Manili aż do, z Meksyku do Manili, do Filipin, czy też dalej rozprzestrzenił się później stamtąd z Filipin do Chin i do Japonii. Słowo wędrowne mogły się rozprzestrzeniać globalnie, mogły się także rozprzestrzeniać lokalnie, ale pomiędzy różnymi językami, z różnych grup językowych. Na przykład w terenie górskim, gdzie było tak jak na Nowej Gwinei, bardzo wiele obok siebie języków zupełnie niepodobnych. Takim obszarem była kiedyś przedkolumbijska Kalifornia, zamieszkała przez setki plemion indiańskich, mówiących dziesiątkami języków z najrozmaitszych grup językowych. I takim przykładem jest nazwa bielunia, rośliny halucynogennej, która pomagała nie tylko europejskim czarownicom wziąć udział w sabacie, ale również służyła Indianom Kalifornii w czasach prekolumbijskich do osiągania wizji. I tutaj nazwa Moji jest nazwą właśnie takim słowem wędrownym, które rozpoczęło swoją wędrówkę w językach rodziny uto-azteckiej, a później cała południowa Kalifornia, Indianie przejmując technologię odurzania się za pomocą bielunia, przejmowali również jego nazwę. W Starym Świecie rozmaite psychoaktywne używki zostały zdystansowane przez napoje alkoholowe, pozyskiwane drogą fermentacji. A od około 1000 roku, oczywiście naszej ery, także drogą destylacji. Choć nieco czasu zabrało, aż destylaty wydostały się z pracowni alchemicznych. Najpierw powstały one właśnie w pracowniach alchemików muzułmańskiego Egiptu, a potem w średniowiecznej Europie dotarły do, już przeszły do aptek, jako woda życia, aqua vitae, oko vita, czyli wódka. Pierwsze odnotowanie w historii nazwy wódka miało miejsce w Sandomierzu, w czasach Władysława Jagiełły. Dopiero półtora wieku później wódka przedostała się z aptek do karczm i przedostała się z Rzeczypospolitej do Moskwy, która słynie dziś jako kraj wódczany w całym globalnym świecie. W epoce przed destylatami fermentowany alkohol wyrabiano ze słodu zawartego w zbożach, głównie jęczmieniu, czyli było to piwo. Istnieje udokumentowana archeologicznie teza, że zboża udomowiono w żyznym półksiężycu, aby wyprodukować z nich najpierw piwo i tak popcorn, czyli prażone nasiona, a dopiero po kilku tysiącach lat zaczęto wyrabiać także mąkę i wypiekać chlebowe podpłomyki. Fermentacji podlegały także owoce, jak na przykład winne grona. W krajach północy rozpowszechniła się natomiast fermentacja pszczelego miodu, co możliwe, że było technologią typową dla ludów indoeuropejskich. Świadczy o tym nazwa tego produktu, miodu. Nazwa zarówno w formie nieprzerobionej, jakim wytwarzają pszczoły, jak również w formie już sfermentowanego napoju. Nazwa medhu indoeuropejska może oznaczać zarówno miód pszczeli, jak i wyrobiony z niego miód pitny. W niektórych językach pojawiły się rozróżnienie, takie jak w angielskim, gdzie mamy med oraz honey. Natomiast w innych językach tego rozróżnienia nie ma. I widać też, jak ta nazwa miodu wędrowała wśród ludów indoeuropejskich, co jest właściwie tylko formą pewnego rodzaju zmiany fonetycznej tego wyrazu, jak również wędrowała do ludów nieindoeuropejskich. Indoeuropejczycy przekazali tę nazwę ludom uralskim, także dzisiaj nawet Lapończycy, ludy Sami na północy, znają miód pod nazwą indoeuropejską. Dotarła również do Indii, skąd wraz z kulturą indyjską, cywilizacją indyjską przeszła do krajów Indochin. Natomiast szczególnie interesujące jest to, że nazwę indoeuropejską miód znana jest ona również z obszaru Azji Wschodniej, gdzie przez język tocharski dotarła do Chin, a z Chin dotarła między innymi do Wietnamu oraz do Japonii. Wszędzie tam miód nazywa się nazwą indoeuropejskiego medhu. Nazwy wędrowne To nie tylko nazwy roślin, zwierząt czy produktów, ale także nowych technologii. I tak, gdy wynaleziono w połowie XX wieku maszynę liczącą, trzeba było dla niej wynaleźć słowo. Dominujący technologicznie Anglosasi wydobyli z zasobów swojego języka, który jak odkurzacz wchłania wszystkie słowa świata, starofrancuskie słowo komputer dla nazwania tego nowego wynalazku. Wraz z technologią słowo to przyjęła większość języków świata. Jedynie Francuzi, rozpaczliwie broniący pozycji swojego niegdyś dominującego globalnie języka, odrzucili to starofrancuskie słowo na rzecz innego francuskiego słowa, ordinateur. No i Czesi mają również poczytacz, ale jest to wynik pewnego rodzaju polityki kreowania słów w języku czeskim, które mają być nie zapożyczeniami, ale mają opierać się na słowiańskich rdzeniach. Nowe technologie wprowadzano od zamierzchłych czasów, właściwie już od paleolitu, kiedy to na przykład wynaleziono miotacz oszczepów. Nie znamy jego nazwy w językach paleolitycznych. W Starym Świecie zastąpiła go bowiem znacznie wydajniejsza i bardziej precyzyjna technologia łuku. Kiedy w XVI wieku ponownie zetknęli się Europejczycy z tą archaiczną technologią łowiecką i militarną, nazwali ją atlatl z języka nahuatl, Azteków. I dziś nie tylko Hiszpanie tak nazywają miotacz oszczepów, ale antropolodzy we wszystkich krajach świata. Ciekawych obserwacji wprowadzania nowej technologii dostarcza także analiza wyrazu książka do krajów i języków Afryki subsaharyjskiej, gdzie książka pojawiła się wraz z islamem i chrześcijaństwem. W związku z tym książka może mieć formę zapożyczoną z języka arabskiego, kitab, i tak jest wśród języków strefy Sahelu, pogranicznej, między pustynią a bardziej już obszarami tropikalnymi czy subtropikalnymi. Może mieć też nazwę kirtas, to również arabska nazwa, ale ta arabska nazwa kirtas, papier, bierze się z greckiego hartes, czyli właściwie karta, papier. Jak również inna nazwa wiąza się z greki, a mianowicie diftera, na określenie skóry, co przeszło do języka syriackiego jako depter, perskiego daftar i dało w arabskim wyraz daftar jako pewnego rodzaju zeszyt. Tą nazwę również znają języki, które zapożyczyły to ze świata islamu. A tu jak widać sami Arabowie obok swojej rdzennej nazwy kitab, dwie pozostałe nazwy na książkę czy też na papier zapożyczyli ze świata greckiego w ramach pewnego rodzaju wymiany technologicznej obszarów śródziemnomorskich. I nazwy książki bardzo często w tych krajach afrykańskich mają związek z materiałem, na którym książka jest wykonywana. Stąd też jeśli nazwa lokalna jest wymyślana, to bierze ona czasem swoją nazwę od słowa oznaczającego liść, a czasem od słowa skóra. I są to dwa pierwsze podstawowe produkty, na których pisano, właśnie tak jak w Indiach, gdzie pisano na liściach palmowych. Natomiast skóra jest podstawą pergaminu, czegoś, co wymyślono na Bliskim Wschodzie, a co było typowe dla Europy, aż dopóki nie wprowadzono chińskiego wynalazku papieru. Natomiast w strefie nadmorskiej, gdzie przyjęło się w Afryce Zachodniej chrześcijaństwo, jak również popularny był język angielski, książka to często jest, dzisiaj nazywa się book, czy też booki. W epoce kamienia ludzie posługiwali się trzema metalami, które można było kuć na zimno, bez konieczności wytopu. Były to złoto, żelazo meteorytowe oraz miedź. Najstarsze przykłady wyrobów skutej na zimno miedzi pochodzą z Bliskiego Wschodu, z 9 tysiąclecia przed naszą erą, a więc kiedy rozpoczyna się dopiero na tych terenach neolit, jeszcze przedceramiczny. Wyroby skutej miedzi znane były także Indianom z Ameryki Północnej. Miedź zaczęto wydobywać oraz kuć około 6500 roku przed naszą erą w późniejszym stanie Wisconsin. Wydaje się jednak, że na pomysł kucia miedzi paleoindianie nie wpadli, niezależnie od Starego Świata dopiero po odkryciu tych złóż miedzi. Lecz ci prawdziwi odkrywcy Ameryki, przekraczający Beryngię, lądowy pomost łączący niegdyś Syberię z Alaską, dziś już zatopiony z powodu podniesienia się poziomu morza, że ci ludzie technologię kucia miedzi przynieśli ze sobą ze starej syberyjskiej ojczyzny. Otóż istnieje pewne słowo wędrowne na określenie noża wykonanego z miedzi. Słowo tak prastare, spotykane zarówno w językach tureckich, czy innych językach syberyjskich, jak również w językach atabaskańskich i innych językach spotykanych w Ameryce Północnej, językach siłańskich, także dzisiaj podaje się jako pewnego rodzaju przykład rozległości tego słowa kulturowego, to, że w języku serbskim, słowiańskim, mamy nakreślenie noża w księdze biczok, czyli biorące się z języka tureckiego, a zarazem nóż w języku apaczów, czyli w języku nadene, ludności zamieszkującej daleko na południu Stanów Zjednoczonych, nosi formę beż. I nie jest to tylko podobieństwo fonetyczne, ale jest to też zapożyczenie tego samego wędrownego słowa jeszcze w czasach właśnie paleolitycznych. Ktoś mógł powiedzieć, tylko czy na pewno wiemy, że nie jest to podobieństwo fonetyczne? Czy te wyrazy jednak nie mogą być tylko powierzchownie podobne? Można by oczywiście nad tym się zastanowić. W tym przypadku mamy do czynienia z wyrazami, które zazwyczaj pochodzą z języków o bardzo krótkiej historii zapisu. W związku z tym ich etymologie czy rekonstrukcje mogą wydawać się dzisiaj no, troszeczkę takim sztucznym konstruktem badawczym, nie znajdującym potwierdzenia w realnych zapisach językowych z dawnych epok. Nawet nie paleolitycznej, ale chociażby z epoki starożytnej czy do średniowiecza, czego w Ameryce i w większości języków syberyjskich niestety nie mamy. Przyjrzyjmy się zatem innemu słowu wędrownemu związanemu z nową technologią, a mianowicie z uprawą zbóż. W tym przypadku jesteśmy na terenie, gdzie języki są bardzo dawno poświadczone, ponieważ to na tym terenie żyznego półksiężyca Bliskiego Wschodu zrodziło się w ogóle pismo. Pismo sumeryjskie i pismo egipskie. Technologia uprawy zbóż wyszła z tego obszaru, z żyznego półksiężyca i rozeszła się po całym świecie. Sumerowie mieli dwa słowa między innymi: sze, jęczmień i gar, chleb. Nie znamy ich etymologii. Raczej na pewno Sumerowie sami też zapożyczyli je od ludności, która mieszkała tam przed nimi. Ludności nazywanej dzisiaj protoeufracką, o której możemy powiedzieć tylko tyle, ile mówią nam dzisiaj niesumeryjskie słowa w języku sumeryjskim. A to jest bardzo trudno je wyodrębnić, ponieważ przed językiem sumeryjskim nie ma żadnego innego języka, który byśmy znali. W związku z tym tylko słowa, które w jakiś sposób nie pasują nam do tego, co wiemy skądinąd o budowie fonetycznej czy też morfologicznej słów sumeryjskich, takie niepasujące słowa uważa się właśnie za przedsumeryjskie, zapożyczone od ludności protoeufratejskiej. I tutaj Sumerowie są jednak dla nas bardzo ważni, bo oni zostawili nam najstarsze zapisy tych słów. I słowo sze w języku egipskim mamy bardzo podobne słowo szut. Tylko tam oznacza to nie pszenicę, a nie jęczmień, ale właśnie pszenicę. I od egipskiego przypuszczalnie mamy grecki wyraz sitos, oznaczający zboże, generalnie też jedzenie. I zakłada się, że to grecki wyraz sitos jest świadectwem przedgreckiego substratu, przedindoeuropejskiego substratu w Grecji. Natomiast indoeuropejski wyraz na oznaczenie zboża ma się wywodzić z rdzenia gierch. Gierch, który oznacza starzeć się, dojrzewać. W związku z tym gierchną to byłoby to, co sobie dojrzewa. Czyli zboże dojrzewa, starzeje się i wydaje z siebie nową roślinę. Tylko można się zastanowić, czy na pewno ta etymologia indoeuropejska jest słuszna, czy przypadkiem gierchną nie jest zapożyczeniem z wyrazu właśnie takiego wędrownego wraz z technologią uprawy zbóż przez indoeuropejczyków. Ponieważ podobny wyraz jest właśnie w sumeryjskim gar jako chleb, ale spotykamy go również w niektórych językach afroazjatyckich, w językach kuszyckich, czy też w językach czadyjskich, a zatem na południe od Afryki. W związku z tym to słowo musiało dotrzeć przez Saharę do obszarów na południe od Sahary wraz również z technologią uprawy zbóż W Afryce to są zupełnie inne zboża, nie jest to już pszenica ani jęczmień, tylko sorgo i proso. Ale znamy je również w nieco przeobrażonej formie, gdzie R zostało zastąpione przez L z języków kaukaskich jako gole, czy też z języka baskijskiego jako gali. Tutaj oczywiście jest pewna paralela baskijsko-kaukaska, ale z drugiej strony wskazuje to na to, jak wyraz związany z technologią uprawy zboża mógł być wyrazem wędrownym właśnie w obszarze, gdzie rozpowszechniało się rolnictwo, docierając także do indoeuropejskiego. I nasze dzisiejsze ziarno, które wywodzi się od indoeuropejskiego gier, jest właśnie słowem tak bardzo starym, substratowym, wędrownym, że zostało wymyślone przypuszczalnie przez ludność, która mieszkała w Mezopotamii jeszcze przed Sumerami. No czego byśmy o naszym wyrazie ziarno może nie powiedzieli, uważając, że to takie piękne, słowiańskie, rdzennie indoeuropejskie słowo. Są też słowa wędrowne, które wskazują na rywalizację kulturową różnych ośrodków, rozchodzenia się nazw czy też wyrazów wędrownych. Jest tak na przykład w przypadku nazwy dla dwóch gatunków wielbłąda ze Starego Świata. Mamy takie cztery centra cywilizacyjne związane z tym zwierzęciem, a właściwie dwoma zwierzętami, dromaderem i baktrianem, dwoma gatunkami zwierząt. Jest to centrum arabskie, semickie, gdzie mamy wyraz gamal, nazwę dromadera, a pozostałe dotyczą wielbłąda dwugarbnego, baktriana. Indoirańskie usztras. Takiego wyrazu nie znał język indoeuropejski, gdyż wielbłądy nie należały do fauny terenów, gdzie była kolebka tych języków. I to wskazuje na stepy pontyjskie, gdyż na stepach wschodnich baktriany, dwugarbne wielbłądy, absolutnie występowały. Stąd też mają one swoją rdzenną nazwę turecką, Tebe, oraz mają nazwę chińską, Lagda. Wielbłądy żyły bowiem na pograniczu stepu i rdzennych terenów chińskich nad Żółtą Rzeką. Natomiast Indoeuropejczycy nie znali nazwy wielbłąda. Stąd poszczególne ludy indoeuropejskie poznawały ją już z osobna. Nie jako wspólnota indoeuropejska, tylko każdy już na własną rękę. Germanie poznali wielbłąda zapewne dzięki Rzymianom. Tylko że wielbłądowi Germanie nadali nazwę innego egzotycznego zwierzęcia, elefanta, czyli słonia. Pierwsze potwierdzenie tej nazwy w języku gockim brzmi Ulbundas, w Biblii Wulfili. Ale to nie Wulfila się pomylił, tylko po prostu zastosował do tłumaczenia Biblii słowo, które Germanie już wcześniej znali. Znali, bo być może na przykład obserwując igrzyska rzymskie, gdzie były tak zwane venationes, czyli pojawiały się również różnego rodzaju zwierzęta, na które polowano, lub też które miały polować na skazańców ludzi. Może też Germanie byli straszeni przez Rzymian egzotycznymi zwierzętami podczas toczonych wojen. Rzymianie mieli w zwyczaju stosować takie chwyty broni wojny psychologicznej i tak chociaż sami nie stosowali nigdy słoni w walce, uważali je, że to zwierzę bardzo niebezpieczne i może stratować własne szeregi, ale na podbój Brytanii Rzymianie zabrali ze sobą słonie jako element wojny psychologicznej przeciwko Brytom, żeby ich przestraszać, przeważać. Stąd też gocki Ulbundas jest wyrazem, po prostu zapisem wyrazu znanego z języka jeszcze wcześniejszego, języka wspólnego germańskiego, jako Ulbandus, o czym świadczą formy na przykład w języku staronordyckim Ulfaldi, staroangielskim Olfend. Także nazwa wielbłąda była znana ogólnie rzecz biorąc Germanom. Słowianie przejęli natomiast od gotów nazwę wielbłąda i musiało się to dokonać jeszcze w epoce, zanim ludy stepowe ze wschodu, a więc Hunowie, przypędzili wielbłądy ze sobą i w związku z tym w stepie pontyjskim stały się doskonale znane. Może też stało się to właśnie w tej epoce, gdy Hunowie przypędzali po raz pierwszy te zwierzęta i gdy to Słowianie zapytali się swoich sąsiadów gotów, jak to zwierzę się nazywa. Goci w nowo spotkanym zwierzętach pędzonych przez Hunów mogli rozpoznać te, które znali wcześniej z Imperium Rzymskiego, z Armii Rzymskiej, czy też z cyrków rzymskich, stąd przekazali Słowianom tę nazwę. I stąd nasz dzisiejszy wielbłąd jest nazwą pochodzącą z języka gockiego, z gockiego Ulbandu. Wielbląd, wierblot, czasem w różnych formach ulega też dysymilacji. Określenie na początku wiel jest pewnym skojarzeniem i przerobieniem gockiego ul w skojarzenie z przymiotnikiem wielki. Stąd też żartobliwe określenia wielkiego błędu, jaki ma być wielbłąd. W rzeczywistości jest to po prostu przekręcona nazwa elefanta. Słonia Germanie i tak nazywali elefantem, czy też olifantem. Mają więc dublet jednego słowa wędrownego na określenie dwóch gatunków zwierząt. Słowianie natomiast wielkiego trąbowca nazwali słoń. Etymologia ludowa wywodzi to od czasownika słonić się, bo słonie się słaniają, jeśli podetnie się im drzewo, o które zwykły spać, opierając się o nie. Ale w języku tureckim istnieje wyraz arslan, czyli lew. Przybiera on formę w zapożyczeniach różną, na przykład Ruslan czy też Aslan. Lwy na stepie też nie występują. Dla dawnych Turków był to jakiś egzotyczny gatunek, znany jedynie z wyobrażeń w chińskiej czy też irańskiej sztuce użytkowej. Możliwe też, że nazwę tego zwierzęcia przyjęli Słowianie od Turków, przyjęli słowo Aslan. Tylko że nazwę tę mieli już wcześniej, zanim poznali jakieś egzotyczne zwierzę. I w tym przypadku nie użyli jej wobec lwa, tak jak stosowali ją Turcy, ponieważ tutaj mieli już inną nazwę, zapożyczoną z języków europejskich, z języka greckiego, czy też łacińskiego, jakiego, czy też, jak znów trudno powiedzieć dokładnie, którego, jakiego źródła. W związku z tym zastosowali nazwę Aslan na zwierzę, którego również pierwotnie nie znali, aż je poznali, czyli na słonia. Tak działają wyrazy wędrowne, które zaburzają nasze badania pokrewieństwa języków, za to dostarczają mnóstwo informacji o historii produktów i technologii, czyli tej części ludzkich dziejów, która jest wielokrotnie ważniejsza od wojen toczonych przez bohaterów, ale która najrzadziej była dokumentowana w tekstach, ale na szczęście pozostawia ślady i w archeologii, i w języku. Dziękuję bardzo za wysłuchanie tej audycji i dziękuję wszystkim, którzy wspierają podcast Interpretacje w serwisach Patronite i Buy Coffee 2.